Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dzisiaj będziemy mówili?
Tak jak wam obiecaliśmy, wracamy ze względu na rosyjską agresję przeciw Ukrainie do historii ukraińskiej, ale oczywiście też polskiej. I jak wiecie, prezydent Botox, czyli Putin z orkami, bo jestem troszkę zdenerwowany, zbiera tak ziemie ruskie, tak? Twierdzi, że Ukraińcy to Rosjanie, zawsze się kochali, tylko walczyli ze wszystkimi naokoło, muzułmanami, bisurmanami, tatarami, łacinnikami, nami, lachami, a sami żyli w wielkiej zgodzie i komitywie. No to pokażemy wam, że tak nie było i też pokażemy wam, że my sami powinniśmy przemyśleć naszą historiografię i naszą pamięć polską historyczną i przeniesiemy się, będziemy w XV-XVI wieku i skupimy się na bitwie, bardzo ważnej bitwie pod Orszą i też wydarzeniach wokół tej bitwy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od tego, że to jest, mówimy o walce o dziedzictwo Rusi Kijowskiej i dziedzictwo też Złotej Ordy, tak naprawdę, o czym się często zapomina. Też bym to już na inną kiedyś rozmowę, audycję, dlaczego mówienie, że Rosja to Orda, to nie najlepszy pomysł. I my się skupimy szczególnie na północno-wschodniej Ukrainie, Czernichów, który jest bombardowany, gdzie mamy ludność cywilną, która w wyniku zbrodni wojennych, bombardowań rosyjskich ginie, Siewierszczyzna, czyli tamtą część, północno-wschodnią Ukrainę. To te tereny, i tak samo jak Kijowszczyzna, Wrocławszczyzna, jak spojrzycie na historię, no to tam osiedlali się Tatarzy, to jest wiek XIV, i następnie robili coś takiego, że ulegali rutenizacji, a czasami stawali się też prawosławni, a potem wielu z nich ulegało też polonizacji. I historyk, wybitna historyczka ukraińska Jakowenko mówi, że nawet to było na początku, to nawet 1/3 szlachty miejscowej miała korzenie tatarskie. I czyli to właśnie w tym pasie Kijów i też właśnie tereny po drugiej stronie Dniepru, gdzie jest Czernichów. No i oczywiście przełom w historii tego regionu to jest to, że ta Złota Orda się rozpadła. Powstały różne hanaty, w tym ten najważniejszy dla nas, o którym będziemy dużo mówić, hanat krymski, ale też kazański. No i powstaje też kozacy ukraiński. Pierwsze takie informacje, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z kozakami w źródłach historycznych. No to jest między innymi informacja z 1488 roku o napadach na kupców moskiewskich jadących z Krymu. Kozacy napadają, tak? I to są czasy, kiedy no teraz wszyscy by byli w szoku, ale taka jest prawda, że wtedy Hanat Krymski był sojusznikiem Moskwy przez 20 parę lat. A po naszej stronie, czyli litewsko-polskiej, była Wielka Orda, która obejmowała też część wschodniej Ukrainy, czyli ta część Tatarów, która uważała się za kontynuatorów Złotej Ordy. Więc mieliśmy coś takiego, że część Tatarów walczy po stronie Moskwy, a część Tatarów walczy po naszej stronie. No i pojawiają się ci kozacy wtedy właśnie. I oczywiście Moskwa nieraz wtedy współpracuje z Tatarami krymskimi przeciwko innym Tatarom. Więc jak widzicie te przekonanie, że tutaj religia jest kluczowa i tak dalej, no to możemy sobie wziąć duży nawias. No i bitwa, która była bardzo ważna, to była pod Wiedroszą w 1500 roku i Litwini ponoszą spektakularną klęskę. W tej bitwie jest taka sytuacja, żebyście też wiedzieli, no, że cały czas nawet ta Moskwa, ona się cały czas przenikała z tym Wielkim Księstwem Litewskim, walczyła, ale po jednej stronie mamy Konstantego Ostrogskiego, o którym wam jeszcze sporo opowiemy, wielka postać, bardzo ważna dla tego podcastu, z Ostroga na Wołyniu, ukraiński wielki magnat, wywodzący się z rodu Rurykowiczów, czyli z tej dynastii oryginalnie normańskiej, prawda, mówimy o wikingach, a z drugiej strony dowodzi Danilo Szenia, który jest z rodziny Giedyminowiczów, czyli Jagiellońskiej, tak? Oryginalnie Litwini, a potem się zruszczyli i stali się rodziną rosyjską, tak? Moskale, tak? Przegrywa niestety Konstanty spektakularnie tą bitwę, dostaje się do niewoli, klęska, to jest o tyle bardzo ważna bitwa, że wtedy no Litwa straciła bardzo dużą część terytorium i nawet był moment, jak zobaczycie, że tu się walka toczyła o przetrwanie tego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następnie atakują też taki bardzo ważne miasto Putivl, właśnie w tamtej części północno-wschodniej Ukrainy. Rosjanie, Moskale. W sojuszu z nimi są wtedy ich lennicy, Tatarzy Kazańscy. Natomiast w mieście dostaje się do niewoli, to jest kolejna niesamowita rodzina, miastem dowodzi kniaź Bohdan Mamaj Gliński, tak, Chlyński, który jest pochodzenia tatarskiego. To jest bardzo ważna rodzina, opowiemy wam o niej zaraz i już nieraz u nas byli w podcastach. Rodzina, która wywodzi się skąd ten Mamaj, stąd potem będzie Kozak Mamaj, tak? Taki motyw w sztuce ukraińskiej, siedzący i grający, tak? Kozak. No to właśnie potomek tego Mamaja, wodza tatarskiego, który przegrał z Moskwą bitwę pod Kulikowym Polem, która jest strasznie zmitologizowana, dla Moskwy ważna, i jego potomkowie trafili na Litwę, stopniowo się z rutenizowali, ale nie zapomnieli nigdy o swoich korzeniach, stąd Bohdan miał pseudonim Mamaj. I jednym z ojców ukraińskich kozaków. Dostał się do niewoli moskiewskiej w odróżnieniu Konstantego Ostrogskiego, już z niej nie wyszedł, tylko w niej umarł. Potem jest kolejna klęska. W 1501 kolejna bitwa, tak? Pod Mścisławem. Czyli tak jak wam mówię, wtedy było naprawdę no tragicznie i tam jednym z dowódców, który przegrywa, jest Ostafi Daszkiewicz. To jest postać też bardzo ważna, która jest jednym z kolejny ojciec kozaków. Macie go też w polskiej sztuce, namalował jego obraz, jest w Katowicach w Muzeum Śląskim, Jan Matejko. Taki prawdziwy Zagończyk, Wataszka właśnie, o którym wam więcej dzisiaj też opowiemy. Więc no, najdelikatniej mówiąc, nie idzie, są klęski. Do tego Michał Gliński, który był bardzo potężnym przedstawicielem tego rodu Glińskich, no była taka sytuacja, że walczył o władzę z innymi magnatami, on go oskarżał o zdradę, jeden z nich, zabił go. No i wszedł w konflikt z wielkim księciem litewskim i uciekł, siedmiokrotnie prosił o to, żeby mu wybaczyć i tak dalej, nic z tego nie wyszło. No i generalnie uciekł do Moskwy i też inni przedstawiciele tej rodziny. On już wtedy, słuchajcie, był katolikiem, a w Moskwie stał się prawosławny. Czyli jak widzicie, to też są takie transfery. Dlaczego oni są tacy ważni? Bo z tej rodziny Glińskich była Helena, żona cara, wówczas jeszcze cara tytularnego, niekoronowanego, czyli Wasyla III i matka Iwana Groźnego. I to, co było nobilitacją, to podkreślenie tego, że właśnie to jest rodzina pochodzenia tatarskiego, tak? Która ma właśnie, wywodzi się z tej, można powiedzieć, niesie w sobie to dziedzictwo imperium tatarsko-mongolskiego. No więc byliśmy naprawdę w czarnej D, trzy kropeczki, bo jednocześnie Tatarzy Krymscy razem z Moskwą rozbili Wielką Ordę, więc wydawało się, że naprawdę zniszczyli ją, tak, że jesteśmy zupełnie sami, ale wtedy Tatarzy Krymscy uznali, że trzeba dokonać wolty i przeszli, zawarli sojusz z Wielkim Księstwem Litewskim. Co więcej, Mengele Gyrej zarządził, podpisał z Zygmuntem Starym taki układ, że przekazał to, co należało do Złotej Ordy, a co było pod panowaniem Moskwy, przekazał właśnie Litwie. Tak, jako spadkobierca, bo pamiętajcie, Girejowie, dynastia panująca na Krymie, to zawsze wam będę mówił, potomkowie Dżingis Hana, naprawdę wielkiego, twórcy wielkiego imperium. I gdyby Osmanowie wymarli, to było takie założenie, że wtedy na pewno tron w Stambule, tron Imperium Osmańskiego powinien iść do Girejów. No więc on robi woltę. Dlaczego? i odtąd w każdej wojnie Litwy i Polski z Moskwą, a potem Rosją, Tatarzy będą po naszej stronie. No dlatego, że uznał, że ewidentnie po tych wielkich sukcesach no Moskwa za bardzo urosła w siłę i trzeba ją zrównoważyć, przeciwstawić się jej, tak? Wcześniej się świetnie współpracowało, napad zdobył Kijów, przecież Mengele Gire i to, co ukradł, różne rzeczy, ikony z najważniejszych cerkwi, przekazał w prezencie do Moskwy. Natomiast właśnie początek XVI wieku jest ta wolta i zaczynają się najazdy Tatarów krymskich skoordynowane z nami na Moskwę. To się nawet dzieje w ten sposób, że my podpisujemy z nimi układy i oni najeżdżają i następnie przekazują na przykład w Kijowie 1/3 łupów. Więc my bierzemy udział w tym biznesie, bo to też jest biznes, tak? Czyli wojna, którą Moskwa przynosi do Wielkiego Księstwa Litewskiego, udaje się nam, że tak powiem, wyprowadzić uderzenie i przejść do kontrofensywy i przynieść wojnę do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Konstanty Ostrogski, który był przez 8 lat prawie w więźniem moskiewskim, ucieka. Więc postać na film naprawdę. Ucieka z więzienia, przedostaje się do Litwy i przypominam wam tylko, że mówimy o naprawdę wybitnym dowódcy wojskowym, o nim jeszcze opowiemy, polityku i no, wieloletnim hetmanie wielkim litewskim. Nie przypadkiem został on patronem polsko-ukraińsko-litewskiego na początku batalionu, obecnie brygady, tak, który brygady stacjonującej w Lublinie, nawiązującej do Unii Lubelskiej. Więc mamy kolejną wojnę, ta pierwsza totalna klęska to jest 1500-1503, ale mimo wszystko Litwa przetrwała. Potem jest kolejna wojna krótka, a najdłuższa i ta kluczowa to będzie 1512-22. No i tutaj Ostrogski się mógł bardzo wykazać, tak naprawdę wziąć odwet za tę swoją klęskę z 1500 roku. I tak samo bardzo się w tej wojnie wykazał Ostafi Daszkiewicz albo Daszkowicz, starosta czerkaski, kaniowski i tak dalej, tak? Który, o którym wam właśnie powiedziałem, że to taki jakby archetyp takiego zagończyka. On nie raz walczył z Tatarami, ale nie raz było tak, że mieszał się w sprawy Hanatu Krymskiego razem z innymi Tatarami w wojny domowe, a następnie razem z Tatarami nie raz atakował Moskwę. I to właśnie Hruszewski, wybitny historyk, on napisał, że tutaj było tak, że problem był z nim taki, że Tatarzy często byli w szoku, bo on wyglądał jak Tatar, miał taką urodę, niewykluczone, że był też pochodzenia. Strój, uroda i jego obyczaje, tak był postrzegany, że są po prostu tatarskie, tak? Był prawosławny, był kozakiem, tak? Znał też świetnie, mówił po tatarsku i były takie przypadki, że no Tatarzy byli w szoku, był u nich też w niewoli, bo był w obozie, no i generalnie sobie po nim chodził, świetnie sobie radził i był, że tak powiem, jak to się mówi, inkogutto, albo inkognito, żeby mnie tam potem nikt nie łapał za słówka, jak w przypadku różnych hakatumby i tak dalej. Więc jest na pewno, mamy hetmana wielkiego i mamy takiego prawdziwego zakończyka Daszkiewicza. Wojna toczy się przez 10 lat i wojna jest taka, że mamy na szczęście po swojej stronie Tatarów krymskich, którzy czasami, wiadomo, że tam też jest zdecentralizowany system polityczny i niektórzy z nich równolegle napadają mniejszymi siłami na Litwę albo Polskę, bo żyją z łupów. Ale oprócz tego są z nami w sojuszu te główne siły i sam Han, no i się wyprawiają regularnie, na przykład, jak to się mówiło, z carewiczami, bo tak się mówiło, na następców tronu tatarskich, tak? I tutaj właśnie się wykazuje bardzo Daszkiewicz. Inną taką postacią, która razem z nimi napada i z Daszkiewiczem i z Tatarami na ziemię Moskwy, no to jest Andrzej albo Andrzej, tak, Niemirowicz albo Niemirycz, który rodzina najprawdopodobniej też pochodzenia tatarskiego, bardzo ważna i ciekawa, jeszcze wam kiedyś o nich opowiemy i opowiadaliśmy, który był wojewodą kijowskim, a następnie też hetmanem polnym litewskim. Czyli jak widzicie, kluczowe postacie w historii wspólnej polsko-ukraińskiej, jest wątek tatarski i jest no te właśnie wyprawy po Jasyr, tak? Wspólne uderzenia na Moskwę. I nawet czasami jest tak, żeby wam jeszcze powiedzieć ciekawostkę, że w 1519 na przykład Tatarzy robią wypad na nas i przegrywamy bitwę pod Sokalem, bo się Han dowiedział, że my zaczynamy jakieś negocjacje z Moskwą, bo on stwierdził, że nam pokaże, jakie będą konsekwencje, jak nie będziemy współpracować. To ja wam tutaj zrobię drobny wypad. Mehmet Girej, który panował wtedy i też wybitny władca tatarski, on miał, że tak powiem, bardzo solidne plecy, bo najprawdopodobniej jego siostra była matką Sulejmana Wspaniałego, najwybitniejszego cesarza imperatora osmańskiego, którego dobrze znacie, bo znacie na pewno serial Muhteşem Yüzyıl, Wspaniały Wiek, o której opowiadaliśmy i który jest związany bardzo z naszą historią, bo jego żoną była największa Ukrainka w historii, czyli właśnie Roxolana. Więc jak widzicie, to wszystko się przenika. Więc może Mehmet Girej regularnie pisać, że i uzyskiwać potem jakieś wsparcie dla swojej polityki, takie konkretne, że Turcy mu wysyłają na przykład wojsko, albo on może korzystać z janczarów tureckich, którzy stacjonują nad Morzem Czarnym i z których właśnie w pewnym sensie można powiedzieć, że jest czasami takie kondominium tatarsko-tureckie. I oni też walczą po jego stronie przeciwko Moskwie. No oczywiście tutaj możecie przywołać, że to co dzieje się dzisiaj, no to widzicie, że na przykład mamy bataliony czeczeńskie walczące po stronie Ukraińców, mamy bataliony Tatarów krymskich, mamy też ochotników z Kaukazu Południowego, Północnego, muzułmanów, a z drugiej strony mamy kadyrowców, tak? I mamy też wśród w wojsku rosyjskim, wśród tych poborowych, często chłopców z Dagestanu, na przykład z Karaczajów, Czerkiesów i tak dalej, dla których ta wojna to jest w ogóle jakiś, prawda, science fiction, bo mają walczyć o jakiś ruski mir, świętą Ruś i matkę grodów ruskich Kijów, tak? No więc wtedy też tak było, że po drugiej stronie mamy Tatarów, po stronie moskiewskiej, bo służą w wojsku, i po naszej stronie litewskiej, bo mamy ich osadzonych przecież i służą, nawet są przecież gwardią przyboczną, chorągwie samego wielkiego księcia i tych najważniejszych magnatów, włącznie z Ostrogsem. No i mamy sojusznika Hana, właśnie Mehmeta Gireja, z którym Ostafi wyprawił się, słuchajcie, aż pod Moskwę. I książę Wasyl III uciekł, okazał się być tchórzem i zostawił, dowodził obroną, słuchajcie, pan, który się nazywał, to jest też piękne, jak to się wszystko przenikało, pan się nazywał, moi drodzy, pan miał na imię Piotr, a na nazwisko Ibrahimowicz, prawie jak Zlatan. A dlaczego tak się nazywał? Bo był Tatarem kazańskim z rodziny książęcej, który przeszedł na prawosławie i to on obronił Kreml, tak? Udało się złupić przedmieścia i tak dalej, ale sam Kreml się obronił, ale po naszej stronie walczy też wtedy Sahib Girej, który jest hanem Kazania, bo w tym samym roku udało się Tatarom krymskim opanować Kazań. Są szczytu wtedy potęgi, tak? Bo walczą właśnie o to dziedzictwo Złotej Ordy i mają po swojej stronie też wtedy jeszcze nas. I to, co wtedy jest symbolem tego poniżenia Moskwy, że Wasyl III zgodził się, żeby właśnie podpisać taki traktat, na mocy której uznawał siebie za lennika Hanatu Krymskiego, a sam Hanat Krymski za spadkopierce Złotej Ordy i zapowiedział, że będzie płacił im daninę. I przez jakiś czas to robił, tak? Więc to był na pewno wielki sukces. Czyli mamy te wojny 1512-22. Najważniejszą bitwą tej wojny, bitwą, którą o tym mówię, że historiografia polska już powinna się zastanowić nad samą sobą, bo ta bitwa jest słabo znana. To jest bitwa pod Orszą, 1514 rok. Konstanty Ostrogski bierze odwet na Moskwie. I to jest bitwa, która jest o wiele ważniejsza w historii Litwy i Polski niż bitwa pod Wiedniem, ale my mamy swoje niestety fiksacje. I armia polsko-litewska, która miała mniej więcej 25 tysięcy żołnierzy, pokonuje i to spektakularnie miażdży po prostu armię rosyjską. I armia liczyła, była znacznie liczniejsza, 40 tysięcy, ale to była niemal wyłącznie jazda, a my wykorzystaliśmy różne siły, ich zmiażdżyliśmy, dostało się bardzo dużo też do niewoli żołnierzy, Moskali, a oprócz tego 11 kniaziów. No i Ostrogski urządził dla nich kolację po bitwie, na otarcie łez. I mam nadzieję, że będzie powtórka z rozrywki. No i tylko z Botoksem to bym nie robił kolacji, tylko dobrze. No więc ten sam Ostrogski, opowiadaliśmy wam o nim, jest przedstawiona ta bitwa na obrazie, który jest arcydziełem malarstwa batalistycznego, renesansowego w Polsce. Jest tam w paru miejscach, bo można powiedzieć, że autor nieznany bliżej, malarz, no generalnie miał taką wenę twórczą, że miał Ostrogski dar pojawiania się w kilku miejscach na obrazie, ale on odpowiedział, że obraz przedstawia no troszeczkę jak film, mamy chronologię. I co ciekawe, tak jak wam kiedyś opowiadałem, Ostrogski pędzi na czele swoich Tatarów przybocznych, tak? Bo chociaż też nieraz z nimi walczy, to w samym Ostrogu ich osadza, w swoich dobrach rodowych, wokół niego, to są jeńcy, to są uchodźcy polityczni i to są imigranci ekonomiczni, można powiedzieć, bo to są najemnicy. I stąd w Ostrogu, polecam wam, żeby kiedyś odwiedzić, był tam kiedyś meczet, cmentarz tatarski się zachował, ulica tatarska, brama tatarska, tak? Więc ma swoich Tatarów, tak? On sam był bardzo ciekawą postacią też, bo nie tylko się bił, ale był patronem prawosławia bardzo ważnym. Na zamku w Ostrogu jest przepiękna cerkiew, która właśnie łączy sztukę bizantyjską ze sztuką gotycką, późnym gotykiem, i o tych wpływach gotyckich świadczą rozety w oknach, w portalu głównym drzwi, tak? Też mamy okna takie wąskie, strzeliste, tak? W cerkwi, więc to jest bardzo fajnie to wygląda, polecam wam. Jak spojrzycie na herb miasta, właśnie Ostrogskich, no to mamy na czerwonym tle cerkiew właśnie, tą zamkową, pięciu kopułach, tak? Więc to jest takim dobrym przykładem, symbolem tego patronatu. Jak wygrał bitwę pod Orszą, to zaczął budować na potęgę w Wilnie i wiele wspaniałych świątyń w Wilnie, bardzo ważnych dla miasta, stolicy kraju, to jest właśnie dzieło Ostrogskiego. Ale on zawsze był jednak związany z Ukrainą, to w ogóle nie ma wątpliwości, więc został pochowany, słuchajcie, w Ławrze Tyczerskiej w Kijowie. I tam, jak zakończył życie, to Giovanni Valentino, lekarz królowej Bony, bo to są takie czasy, napisał tak, zakończył życie 10 sierpnia, powszechnie opłakiwany we wszystkich państwach tego króla, chodzi o Zygmunta Starego. Był to mąż tak cnotliwy, mężny i fortunny, iż zasłużył sobie na to, by go nazwać ojcem króla, a jego królewska mość szanowała go ponad wszystkich. Zwycięzca w 64 znanych bitwach, 6 razy poniósł porażki, przez 3 lata był więźniem zakutym w kajdany w Moskwie i tak pobożnym w swej wierze greckiej, że jego Rusini uważali go za świętego. No więc słuchajcie, mamy do czynienia, oczywiście żołnierze też go kochali, bo podarunki dla żołnierzy i tak dalej, znaleziono po nim wielkie długi, właśnie dlatego, że wszystko dla wojska. Więc legat papieski nawet stwierdził, że był cnotliwy jak Numa, to jeden z tych królów legendarnych Rzymu, a mężny jak Romulus. No ale niestety, szkoda tylko, że schizmatyk. No tak, no zawsze pozostał wierny prawosławiu i na nagrobku znalazł się napis w Ławrze Pyczerskiej, to jest właśnie super, pokazuje historię Ukrainy, że informuje go o wszystkich sukcesach militarnych i nazywa go kim? Scypionem Ruskim. Scypion Ruski. Ten nagrobek, słuchajcie, potem został rozbudowany przez jego młodszego syna Konstantego Wasyla. W XVIII wieku go przebudowano gruntownie, ale niestety w 1941 roku Niemcy, naziści go zniszczyli. Natomiast no bezdyskusyjnie tam został właśnie Konstanty Ostrogski pochowany. Potem mamy kolejną wojnę w latach 30., która się znowu bardzo toczy na tych terenach, o których wam mówiłem. Tam, gdzie też dzisiaj Czernichowszczyzna, Siewierszczyzna i tak dalej. Atakujemy Starodub i znowu Stafi Daszkiewicz z Tatarami. Znowu szaleje i to jest wspaniałe, że jak go opisywano, to oczywiście, że mężny i tak dalej, ale jeszcze jak jest chytry. Daszkiewicz to chytry zawodnik, tak? Bo stosuje wojnę podjazdową. Świetnie się sprawdza z tą swoją urodą i strojem tatarskim. Taki można powiedzieć protokmicic. No i Andrzej Niemirowicz jest oczywiście na placu boju, no ale nawet dostał podczas tej wojny właśnie stanowisko hetmana polnego, no ale Niestety jako dowódca się czasami nie sprawdzał, bo była taka sytuacja, że chcieli zdobyć twierdzę Nowogród Siewierski, no więc wpłynęli na jezioro na łodziach, ale się pomylili i panowie zaczęli do siebie strzelać. To trochę tak jak dzisiaj niektóre działania Federacji Rosyjskiej, ten friendly fire, tak? No i kontratak obrońców, no klęska, ale Nemirowicz ocalał i mimo tej porażki został potem hetmanem polnym litewskim. Jak wam mówiłem, o tym rodzie jeszcze wam opowiemy, o Nemirowiczach, bo będzie odgrywał bardzo ważną rolę w historii Ukrainy. Natomiast to są takie czasy, słuchajcie, że mamy niesamowite transfery między tymi państwami i pewnie taką postacią, na której chciałbym skończyć, to będzie Semen Bielski, który, słuchajcie, historia jest następująca. Jego ojciec uciekł do Moskwy, bo szykował zamach na Kazimierza Jagiellończyka. Rodzina w ogóle była z Jagiellonów. Właśnie byli Giedyminowiczami, bo Giedyminowicze, pamiętajcie, rozrośli się tak samo jak Rurykowicze, bo ich bardzo dużo i niektóre wybitne rodziny arystokratyczne, teraz jest oczywiście, Wiśniowieccy się uważali za potomków Giedyminowiczów, tak? No i jego przodkami, jak spojrzymy na tych Bielskich, no to zobaczymy, no, że oni byli na przykład spokrewnieni z Holszańskimi, a o Holszańskich to wam dużo opowiadałem, bo pamiętacie, przepiękna młoda Zofia, wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę, starego już naprawdę, byśmy powiedzieli, wiekowego króla Polski i okazało się, że no dzięki niej mieliśmy przedłużenie rodu, że jednak król jeszcze może się rozmnożyć, no i się z nią rozmnożył, ale ona miała też wielki wkład, słuchajcie, w rozwój polskiej kultury, wspominaliśmy o Biblii, wspominaliśmy też o na przykład kościele na katedrze wawelskiej, właśnie fundacji, właśnie tych przepiękne freski, które też fundowała bizantyjskie w gotyckiej katedrze, no więc postać bardzo ważna, ale dla nas jest najważniejszy jego przodek Wołodymyr. Znowu patrzcie, Olgierdowicz, który w XIV wieku był pierwszym księciem kijowskim z dynastii Giedyminowiczów, czytaj Jagiellonów. To jest pradziadek naszego Semena. No i co się dzieje z Semenem? No, było tak, że Semen w pewnym momencie stwierdził, że zmienia drużynę i dokonał transferu na Litwę, uciekł. Stwierdził, że nie będzie służył pod wtedy już Iwanem Groźnym. To są właśnie lata te 30. Wojna, ta o której ostatnia, o której wam mówię, 1534-37. Uciekł do nas. No i to nie sam oczywiście. Współpracuje z Tatarami, Kozakami, tam walczy na tej Siewierszczyźnie, ale cały czas jest traktowany w ten sposób, że ludzie są podejrzliwi wobec niego i też król Zygmunt i Wielki Książę, równolegle Zygmunt Stary, no, traktuje go jako potencjalną piątą kolumnę troszeczkę na zasadzie, że może być jak taki na wietrze chorągiewka, tak? No więc w efekcie oczywiście wiadomo, że ludzie to wilki i jest oskarżany przez innych magnatów, można władców, bo to wtedy można komuś łatwo przypiąć jakąś łatkę, więc jest nawet wsadzony do więzienia, bo jest podejrzany o to, że znowu próbuje zmienić front i wrócić do Moskwy. Zostanie wypuszczony, bardzo poprosił króla, że chciałby odwiedzić, że w ogóle staje się dobrym człowiekiem i chciałby odwiedzić ziemię świętą, Jeruzalem i grób pański. No ale tak się dziwnie złożyło, że tam nie trafił, tylko trafił do Stambułu, na dwór Sulejmana Wspaniałego. I Sulejman Wspaniały, słuchajcie, o nim nawet napisał do naszego króla Zygmunta, to jest ten okres, kiedy mamy bardzo dobre relacje z Imperium Osmańskim, że tu taki Semen przyjechał, książę, i taki zapłakany cały, i że tutaj żałuje za te wszystkie, że tyle krzywd mu się w życiu spotkało. Czyli się poszedł się wypłakać i wyskarżyć u Turków. Ale jaki był pomysł? Co się tam działo? No najwyraźniej Semen liczył na to, bo jest takie miasto Riazań, które Moskwa opanowała no już późno, tak? To właśnie są te lata 20 XVI wieku. No i oczywiście on marzył, bo był potomkiem tych książąt z Riazania, że uda mu się odbudować to księstwo. No liczył na to, że uda się to zrobić przy wsparciu Litwy i Tatarów. A wiedział, że no najlepiej też mieć mocne karty na Krymie, w Bachczyseraju, no jak ma plecy w Stambule. Więc no, można powiedzieć, że dobrze myślał. I w efekcie próbował potem nieraz, właśnie mieszkał ze Stambułu, przeniósł się na Krym i nieraz próbował właśnie pośredniczyć między Krymem a Krakowem, odwiedzał też Kraków i próbował budować taką dużą, szeroką koalicję przeciwko Moskwie. I niestety były takie okresy, kiedy rzeczywiście, jak wam pokażę, będziemy współpracować i odnosić spektakularne sukcesy w bitwach z Moskwą, ale też były okresy, kiedy niestety jedno tylko państwo walczyło, a drugie nie. To znaczy, że Polska czasami z Litwą, moim zdaniem, powinna bardziej się zaangażować po stronie Tatarów krymskich, walczących z Rosją właśnie o dziedzictwo Złotej Ordy. I tu się zatrzymujemy. Dziękuję bardzo.
Jeśli macie pytania, piszcie. Nasz adres to babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Kolejny odcinek naszego podcastu już za tydzień, jak zwykle w piątek popołudniową porą. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita. Multikulti.